Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski.
Tadeusz Dąbrowski.
Zaczynamy.
Klinika wiersza.
Czytając setki i tysiące wierszy autorów pretendujących do miana bycia poetą, poetką, co i róż natykam się na rozmaite błędy językowe. Z nich najbardziej irytujące jest używanie wyrazów bez zrozumienia, co one oznaczają, albo inaczej, nadawanie im innych znaczeń niż te, które są im przypisane. Słowem należy wypowiadać się precyzyjnie, bo nieprecyzyjne wypowiedzi doprowadzić mogą do katastrofy. Wymóg ten szczególnie odnosi się do poetów. Żeby dobrze wyartykułować to, co mi w duszy gra, nie mogę używać przybliżonych znaczeń. Muszę nazywać wprost, celnie. Każde słowo musi być strzałem w dziesiątkę. Dziewiątka, ósemka, siódemka i nie daj Boże bardziej odległe semantycznie płaszczyzny są porażką i praktycznie dyskwalifikują poetę bardziej niż błąd ortograficzny. Mogę sobie od biedy wyobrazić pisarza, który zmaga się z zasadami pisowni. Nie mogę uznać za pisarza kogoś, kto posługuje się językiem bez zrozumienia. Tak jak nie mógłbym uznać za pełnowartościowego żołnierza, który nie potrafiłby posługiwać się bronią. Kłopot z poetami, którzy piszą, a nie wiedzą, co piszą, polega na tym, że wydaje się im, że są mistrzami języka polskiego. I dopiero kiedy ich wiersze trafią do redakcji, do wydawnictwa, na konkurs poetycki, a więc wszędzie tam, gdzie podlegać będą ocenie, ujawnia się ich językowa mizeria. Jako że nieszczęścia lubią chodzić parami, zdarza się, że małej precyzyjności języka towarzyszy niewielki zasób słownictwa. Jak temu zaradzić? Mówimy o tym od początku spotykania się z Państwem. Czytać, uważnie czytać, analizować, jak robią to inni, wyciągać wnioski, próbować pisać tak jak oni, nie po to, żeby naśladować, ale po to, żeby ukraść im ich warsztat. Na tym zresztą polegają wszystkie warsztaty poetyckie czy szkoły dla pisarzy. Powiedzmy to otwarcie. Szkoły poezji niczym się nie różnią od szkoły złodziei. Oczywiście na poziomie metodologii, bo jeśli chodzi o cel nauki, różnica jest oczywista. A przede wszystkim nie rozstawać się ze słownikiem. Słowniki są najważniejsze. Rosyjski noblista z 1987 roku, poeta Josif Brodski, przypomnę, urodzony w 1940 roku w Petersburgu, zmarł w 1996 roku w Brooklynie, Nowy Jork, w mowie pożegnalnej dla absolwentów Uniwersytetu Michigan w roku 1988 udzielił słuchaczom kilku życiowych rad. Po pierwsze, precyzja języka. Po drugie, szacunek dla rodziców. Po trzecie, nieufność do polityków. Po czwarte, skromność. Po piąte, nieprzyznawanie sobie statusu ofiary i niewytykanie win innym. I po szóste, nierozpamiętywanie klęsk, zapominanie, wybaczanie. Esej ten, opublikowany w zbiorze Pochwała nudy, a zatytułowany Mowa na stadionie, w przekładzie Anny Kołyszko i Michała Kłobukowskiego, wart jest Państwa lektury. My zaprezentujemy tylko ten fragment, w którym poeta pisze o skutkach używania nieprecyzyjnego języka, ale też wskazuje na sposoby przezwyciężania tego defektu.
Josif Brodski, Mowa na stadionie. Teraz i w przyszłości chyba opłaci się Państwu skupić na precyzji języka. Proszę rozszerzać i traktować swoje słownictwo tak, jak traktują Państwo konto bankowe. Proszę zwracać na nie baczną uwagę i starać się pomnażać wpływy. Nie rzecz w tym, by rozwinąć sypialnianą sztukę konwersacji albo sukcesy zawodowe, chociaż skutki mogą i to przynieść, lub stać się salonowymi erudytami. Rzecz w tym, by nauczyć się wysławiać w sposób możliwie pełny i precyzyjny. Słowem, chodzi o zachowanie równowagi wewnętrznej. Albowiem nagromadzenie rzeczy niewysłowionych, nie dość dobrze wyartykułowanych, prowadzi do nerwicy. Dzień w dzień mnóstwo rzeczy bombarduje naszą psychikę. a środek wyrazu pozostaje ten sam. Artykulacja nie nadąża za doświadczeniem. Cierpi na tym psychika. Uczucia, niuanse, myśli, spostrzeżenia, które pozostają nienazwane, niewyrażone bądź niezadowolone z przybliżonych określeń, tkwią zdławione w człowieku i mogą doprowadzić do eksplozji psychicznej lub do implozji. Aby tego uniknąć, nie trzeba zostawać molem książkowym. Wystarczy nabyć słownik i dzień w dzień go czytać, a czasem sięgnąć po zbiór poezji. Słowniki jednak są najważniejsze. Mamy ich mnóstwo na podorędziu. Niektóre nawet z załączonym szkłem powiększającym. Są względnie tanie, lecz nawet te najdroższe wyposażone w szkło powiększające kosztują znacznie mniej niż jedna wizyta u psychiatry. A jeśli ktoś i tak do niego trafi, niech lepiej trafi z objawami nałogu słownikowego.
Zapamiętajcie Państwo, słowniki jednak są najważniejsze. Tako rzecze Josif Brodski.
Wiersze @radiogdańsk.pl.
Tutaj padły dwa dość technicznie brzmiące terminy, mianowicie zasób słownictwa i precyzja. One oczywiście bardzo ściśle się ze sobą wiążą, bo im większy zasób, im większy zestaw narzędzi językowych, z tym większą precyzją możemy później operować przy wierszu. Natomiast jeżeli chodzi o sam zasób, ja nie wiem, czy do końca, oczywiście wypowiedź Brodskiego była nieco prowokacyjna, nieco nonszalancka, nieco przerysowana. Czy tego słownika, o którym mówi Brodski, nie powinniśmy traktować bardziej metaforycznie, jako ogół tekstów, z którymi obcujemy, czy nawet ogół zainteresowań, które są nam bliskie, tak, które rozwijamy. Ja pamiętam, że bardzo blisko mi było zawsze od szkoły podstawowej, zresztą później chciałem zdawać na medycynę, do nauk przyrodniczych. Czułem je, interesowało mnie to, byłem pewien, że będę człowiekiem nauki. Nie zostałem człowiekiem nauki, zostałem człowiekiem literatury, ale te zainteresowania ścisłe później w zupełnie nieoczekiwany sposób wykwitały, inspirowały, podkręcały moje wiersze zupełnie w nieuświadomiony sposób. I tak sobie myślę, że po prostu bardzo różne zainteresowania z różnych dziedzin sprawiają, że poszerza się rejestr naszej mowy, że poszerzają się rejestry naszego języka. I to jest szalenie ważne, bo ten zasób i precyzja, te dwa pojęcia skupiają się w zasadzie w czymś, o czym mówię, czyli w rejestrach mowy. Jakie to jest ważne, by potrafić mówić czy wysłyszeć język uliczny, język encyklopedyczny, język salonowy i w razie potrzeby móc go zastosować. Albo wówczas, kiedy piszemy wiersz stylizowany na jakiś język, ale dużo częściej wtedy, kiedy wiemy, z czego chcemy zrezygnować. O tym już mówiliśmy, że żeby móc osiągnąć prostotę wypowiedzi daną niewielu, Kochanowskiemu, Szymborskiej, Mickiewiczowi, trzeba wiedzieć, z jakiego ogromu słów niepotrzebnych w danej chwili zdecydowaliśmy się zrezygnować.
Tak, tak, tak. To wszystko prawda. Pamiętasz, mówiliśmy w którejś z audycji o tej przysłowiowej książce kucharskiej, czyli o poszerzaniu właśnie tych dziedzin, o interesowaniu się po prostu wieloma rzeczami, bo poznajemy nowe dziedziny, a w ślad za tym idzie, powiększa się zasób słownictwa, prawda? I nie chodzi tylko o słownictwo specjalistyczne, ale ogólnie po prostu wiesz więcej, mówisz piękniejszym, bogatszym, bardziej szerokim językiem, prawda? I o tym pisze Brodski, no, doprowadza sytuację do absurdu wtedy, kiedy mówi, że brak precyzji języka może doprowadzić do katastrofy, czyli choroby psychicznej, prawda? Do znerwicowania. I tutaj, bym się nie zgodził, bo ludzie, którzy mają mały zasób słownictwa, mówią nieprecyzyjnie, oni się świetnie w tym czują.
Ale najgorzej z tymi, którzy mają ogromny potencjał, ale nic z tym nie robią.
Tak, tak.
Dlatego, że te słowa niewysłowione, niesprecyzowane, nieobrobione kotłują się w ich podświadomości, gromadzą i zamulają im styki po prostu mózgowe.
Tak.
Natomiast wspomniałeś o wielu wierszach, które jako redaktor przez wiele lat otrzymywałeś, wierszach nieudolnych. Czasami początkującym poetom wydaje się, że poezja to jest taki zbiór słów rzuconych na wiatr. Że jak się rzuci słowa niezwiązane ze sobą, to one się same w magiczny sposób powiążą, albo czytelnik coś z nimi zrobi, tak? Ja to wyrzucam z mojej podświadomości, to jest na pewno ważne, autentyczne, a to już jest kwestia czytelnika, czy on to ulogiczni i czy on zrobi z tego jakąś całość. No nie wymagajmy aż tyle od czytelnika, żeby załatwiał za nas nasze problemy i przykrywał, pokrywał swoją wynalazczością czy swoją intuicją naszą nieudolność. Wiersz to nie są słowa luźno ze sobą sprzedane, rzucone, ale to są słowa zawiązane. W wierszu każde słowo, jak w łańcuszku, zawiązane jest z innym. Mhm. Oczywiście one mogą chwilami tworzyć pozory słów bardzo odległych od siebie, no, na tym polega metafora, ale one są ze sobą związane, one ze sobą rozmawiają. Od tego, w jakim momencie, w jakim miejscu znajduje się dane słowo, zmienia się treść całego zdania. Tu nie mówię nic odkrywczego, nad tym filologowie, językoznawcy ślęczeli przez dziesięciolecia. Mhm. Słowo znaczy w kontekście. Powinniśmy sobie z tego zdawać sprawę, że wiersz to nie jest luźny potok myśli, że dopóki powstał termin strumień świadomości, powstało już 90% historii literatury. I jeszcze jedno. Słownictwo poszerza się nie tylko wtedy, kiedy idziemy intencjonalnie do biblioteki, otwieramy słownik i wkuwamy słowa, ale wtedy, kiedy piszemy. Nie tylko wtedy, kiedy czytamy, wtedy, kiedy piszemy. Dlatego nie można w nieskończoność czekać na muzę i obwiniać wszystkich dookoła, że nie mamy odpowiedniego nastroju do napisania wiersza, ale czasami zmusić się czysto warsztatowo do napisania tekstu, ponieważ sama sytuacja liryczna, sam kontekst, samo napięcie, które towarzyszy zadaniu napisania wiersza, wymusza na nas wynalazczość i zmusza do kombinowania przy naszym słowniku.
Ja przypomnę takie stare słówko, pisał o tym między innymi T.S. Eliot, że obraz, że myśl wymagają swojego ekwiwalentu językowego. No jakże znaleźć ten ekwiwalent językowy, jeżeli mamy mały zasób słownictwa? Jakże napisać, oddać tę myśl, którą napisać, zapisać chcemy, prawda? No i tutaj zaczyna się ten cały obszar nieudanej literatury, literatury ograniczonej do podstawowego zasobu słów, te przysłowiowe bryki. Pamiętam, jakie zdumienie we mnie wywołała książka przywieziona z Francji na początku lat 80. Było bracia Karamazow w jednym tomie ograniczeni do bodajże 150 stron. Jak to? Czy to jest to sama książka? Tak, to jest to sama, ale to jest dla ludzi, którzy mają mały zasób słownictwa i będą się w tym dobrze czuli. Poznają fabułę, zapoznają się z narracją, ale z niczym więcej, prawda? I zobacz, teraz całe bogactwo literatury, całe zniuansowanie odpada.
Poza tym proszę pamiętać, że w poezji nie znajdują zastosowania, prostego zastosowania, takie słowa jak zwięzłość czy rozwlekłość. One trochę inaczej znaczą w literaturze. Bywają szalenie nudne epigramy, szalenie nudne haiku, które zdają się mimo swoich trzech linijek ciągnąć w nieskończoność i mogą być szalenie treściwe, gęste, wielotomowe dzieła, jak w poszukiwaniu straconego czasu Marcela Prousta.
No bo trzeba to powiedzieć, że sam zasób słownictwa jeszcze nie. Nawet jeżeli będzie ogromny, to jeszcze niczego nie załatwia. To musi być świeże, oryginalne obrazowanie, które nazwie tę sytuację liryczną w nowy sposób, w nowy sposób. Znowu, że odwołuje się do starej teorii, tym razem bodajże Juliana Przybosia. Każdy wiersz powinien być nową sytuacją liryczną. No dzisiaj niektórzy się z tego mogą śmiać, ale taka jest prawda, bo inaczej ten wiersz będzie nudny, bo inaczej nam się wyda, że myśmy go już 10 razy, 100 razy gdzieś czytali.
Poza tym, wracając do początku naszych rozmów tutaj w radiu o poezji, poeta siadając do tekstu powinien wiedzieć, co chce powiedzieć. Wtedy będzie wiedział, jakich narzędzi powinien użyć. Spokojnie, wiersz i tak zrobi swoje. Wiersz i tak go wykiwa. I to jest najciekawsze. W jaki sposób go wykiwa, mimo że poeta tak bardzo się starał nad nim zapanować. Natomiast jeżeli od początku odpuszczamy, to nawet nie wiemy, jakich narzędzi użyć, więc na samym początku powinniśmy wiedzieć, czy rzeczywiście warto pisać wiersz, jak śpiewał Turnau. Zanim napiszesz wiersz, nie wiem, czy to był jego tekst, czy nie, więc zanim siądziesz do napisania wiersza, zapytaj siebie, czy rzeczywiście masz coś do powiedzenia.
No już byłem bliski, już zacząłem się cieszyć, że Tadeusz Dąbrowski zaśpiewa piosenkę Turnęła Studio. Nie doszło do tego, mamy jeszcze dużo przed sobą, może i do tego dojdzie, ale teraz zapamiętajcie Państwo, słowniki jednak są najważniejsze.
Skrzynka poetycka. Wiersze @radiogdańsk.pl.
Proszę Państwa, w skrzynce poetyckiej wiersze pani Joanny Puzik. Przeczytam list, bo tak się godzi. Witam serdecznie. W załączniku przesyłam do Państwa namiastkę mojej skromnej twórczości. Pozdrawiam, autor wierszy Joanna Puzik. Proszę Państwa, czytamy. Wiersz pod tytułem Znów koniec. Zamieram, gdy słyszę te słowa. Ta mowa kolejna bez sensu, nie nowa, choć ślepi me oczy, to daje i światło, czego znów zabrakło. Nie czuję nic. Jak posąg stoję w bezruchu, bez wzroku, bez węchu, bez słuchu, bo serce wie swoje, rozum bunt rozpiera. Twa postać od środka dogłębnie mnie zżera. Czy się poskłada ma dusza w kawałkach, czy zagrasz znów na niej jak na dziecięcych cymbałkach? To koniec. Lecz wiem, że na chwilę nie mylę się. Nie mylę. I wiersz drugi, zatytułowany Idę do nieba. Którędy do Boga, wąskich dróg bez miary, raz prostych, raz krętych, które z nich Twe dary, kiedy Twa wola nie nasza, który znak odstrasza, płynący z prądem, z wiatrem pędzący czas, gnący, silny, gdzie prowadzący, dokąd nas wołasz, w jaki świat wrota otwarte, idziemy szybko, bez tchnienia zaparte. Ślepi i głupcy, chcąc nieba blask ujrzeć, za nic, za darmo, przez życie przejść i umrzeć.
Wiersze @radiogdańsk.pl.
Droga autorko, pani Joanno, przeczytałem pani wiersze, aczkolwiek mam wrażenie, że to nie są teksty wybitne i jeszcze dużo, dużo pani powinna zrobić, dużo napisać, żebyśmy z pełnym poczuciem wartości tych tekstów mogli je na antenie przeczytać. Bo jednak to zrobiłem. Dlaczego? Dlatego, że uważam, że poeta czasami musi usłyszeć swój wiersz, aby zobaczyć, jak on brzmi, usłyszeć go, jak ktoś inny go czyta, żeby zobaczyć, czego mu nie dostaje, żeby zobaczyć, co można zmienić, żeby zobaczyć, że nagromadzenie tych prostych rymów typu dnia, łza, słowa, mowa, nowa i tak dalej, nie przydaje urody wierszowi, a wręcz przeciwnie, urodę tę odbiera.
Ale Krzysztofie, mają swoją moc. Mają swoją moc. Słuchaj, to połączenie Kochanowskiego, księdza Baki chwilami, tradycji renesansowej, barokowej i takiego rapowego gigu. Czujesz? Przecież to jest skok ponad pokoleniami, ponad epokami. Moim zdaniem duże zanurzenie w tradycji, a że nieświadome, no tym bardziej urocze.
Pani Anno, bardzo czekałem, że w pani wierszach pojawią się jakieś konkrety poetyckie, że pojawią się jakieś rzeczy po prostu.
Coś za okna.
Jak ja się ucieszyłem, kiedy pod koniec wiersza, znów koniec, pojawiły się dziecięce cymbałki, bo to jest przedmiot, to jest rzecz konkretna, to jest rzecz, którą można zobaczyć, jak się czyta wiersz. 90%, 95% pani wierszy to są przeżycia duchowe, psychiczne, refleksja, rozmyślanie, taka bezprzedmiotowa, na wysokim stopniu abstrakcji. A wie pani, to oddziela od czytelnika. To oddziela od czytelnika. No wystarczy tych uwag. Pani Joanno, życzymy powodzenia w trudnej sztuce pisania wierszy i...
Troszeczkę sprowadzicie na ziemię, troszeczkę.
Na ziemię sprowadzić,
było na śniadanie, ziemię sprowadzić,
ale pisać i przysyłać do Radia Gdańsk. Dziękujemy pani.
Album poezji. Najpiękniejsze polskie liryki.
Adam Mickiewicz, Żegluga z sonetów krymskich. W naszym albumie najpiękniejszych polskich liryków dziś po raz pierwszy czytamy wiersz naszego arcypoety Adama Mickiewicza. Po raz pierwszy, ale nie po raz ostatni. Będzie ich więcej. Na początek Żegluga. Trzeci, kolejny z 18 sonetów krymskich. Sonety są owocem wycieczki z Odessy na Krym. Wyprawa miała miejsce wczesną jesienią 1825 roku. Towarzystwo poeta miał nieciekawe, podejrzane, jak napisała Maria Czapska w szkicach mickiewiczowskich. Towarzyszami podróży byli bowiem konfidentka policji carskiej Karolina z Żewuskich-Sobańska, jej mąż Hieronim, brat, później pisarz Henryk Żewuski, kurator okręgu szkolnego generał Jan Witt i jego agent Bośniak. Trzeba tutaj przypomnieć, że Mickiewicz w kibicce rosyjskiej opuścił Wilno 25 października 1824 roku. Jak się okazało, na zawsze. Rosyjskie władze oświatowe zamianowały Mickiewicza nauczycielem w liceum odeskim. I to stamtąd rozpoczęła się wyprawa na Krym. Przynajmniej wyprawa w sensie geograficznym, bo czytając sonety krymskie, nabieramy przekonania, że wolność wewnętrzna poety była jak morze, niczym nieograniczona. Jeśli zgodzić się z Tomaszem Zanem, przyjacielem Mickiewicza, który twierdził, że sonety są prawdziwą historią serca poety, i dodać do tego opinię Maurycego Mochnackiego, który pisał o Mickiewiczu, że w sonetach przetwarza on wrażenia materialne na pojęcia umysłowe, to bezsprzecznie prawdziwe jest twierdzenie historyka literatury Stanisława Tarnowskiego, to obrazowanie przez uczucie. To jest wielka piękność sonetów. Obrazowanie przez uczucie. Warto pamiętać o tym sformułowaniu, słuchając sonetu Żegluga i odróżniając to, co jest obrazem wzburzonej natury od wewnętrznego krajobrazu duszy poety. Czyta Jarosław Tyrański.
Adam Mickiewicz z sonetów krymskich. Żegluga. Szum większy, gęściej morskie snują się straszydła. Majtek wybiegł na drabinę. Gotujcie się, dzieci! Wybiegł, rozciągnął się, zawisł w niewidzialnej sieci, jak pająk czatujący na skinienie sidła. Wiatr, wiatr, dąsa się okręt, zrywa się z wędzidła, przelewa się, nurkuje w pienistej zamieci. Wznosi kark, zdeptał falę i skruś niebios leci. Obłoki czołem sieka, wiatr chwyta pod skrzydła. I mój duch masztu lotem buja wśród odmętu, wzdyma się wyobraźnia jak warkocz tych żagli. Mimowolny krzyk łączę z wesołym orszakiem, wyciągam ręce, padam na piersi okrętu. Zdaje się, że pierś moja do pędu go nagli, lekko mi, rzeźwo, lubo. Wiem, co być ptakiem.
Była to audycja Po pierwsze wiersze. Dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.